chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Mariusz Birosz. Witam cię.
Witam serdecznie.
Mariusz Birosz przyjechał z Czarnego. Czarne to takie miasto, które być może niektórzy kojarzą z największym więzieniem w Polsce. Obok jednostki wojskowe, niegdyś jednostki Układu Warszawskiego, w tym oto mieście w dawnej szkole podstawowej imienia Konstantego Rokossowskiego jest dziś szkoła imienia Inki. Mariusz był inicjatorem tego, żeby tak się stało. W 4 lata po tym wydarzeniu podpalone zostało jedno z mieszkań inicjatorów tej zmiany. Sprawcą tego był syn byłego dyrektora szkoły imienia Konstantego Rokossowskiego. To jest opowieść, można powiedzieć, niesamowita o tym, jak wygląda walka kolejnych pokoleń UB i Armii Krajowej, jak to się mówi, o pamięć, o polską tożsamość. Jak to się udało przeprowadzić w ogóle, że Inka jest dziś patronką szkoły?
To była inicjatywa wspólna moja i mojej małżonki. Otóż oglądaliśmy wspólnie na jednym z programów telewizji Trwam odsłonięcie pomnika popiersia Danuty Siedzikówny w Warszawie na Woli i ukazał się naszym oczom napis: zachowałam się jak trzeba. I pomyśleliśmy wspólnie z Lidzią, że to jest piękne przesłanie, można powiedzieć nawet takie ewangeliczne, chrystusowe, żeby w życiu zachowywać się jak trzeba, że to będzie piękny przykład do naśladowania, wzór do naśladowania dla naszych dzieci, bo nasze dzieci poszły niedawno do szkoły podstawowej, zaczęły tą szkołę podstawową, zaczęły naukę w tej szkole i ta szkoła nie miała żadnego patrona. Był wcześniej, tak jak tutaj zostało wspomniane, patron Konstanty Rokossowski, ale to było w tamtych minionych czasach, od 15 maja 1976 roku do 1990, ale później przez wiele, wiele lat szkoła w Czarnym nie miała patrona. I zainicjowaliśmy taką sytuację. Małżonka została wybrana przewodniczącą tego komitetu organizacyjnego. Wiele instytucji się włączyło. Poznaliśmy jeszcze bardziej wtedy postać Danuty Siedzikówny. Wgłębiliśmy się w jej życiorys. Wiedzieliśmy, że pracowała przez pewien czas w Lasach Państwowych, że była wychowanką sióstr salezjanek, dlatego zaprosiliśmy do siebie do współpracy salezjanów. Poznaliśmy wtedy znanego nam wszystkim księdza doktora Jarosława Wąsowicza. Wspomnianych leśników zaprosiliśmy do działania. Oczywiście nie mogło zabraknąć żołnierzy i dowódców naszych jednostek w Czarnym, którzy ochoczo włączyli się w tą działalność. I też zaproponowaliśmy taką inicjatywę uczniom, zaproponowaliśmy rodzicom. Później również przedstawiliśmy tą postać Radzie Pedagogicznej. No i udało się przeforsować, udało się, jakby to powiedzieć, tak wypromować tą postać, że dzieci, zwłaszcza młodzież.
No właśnie, bo to jest fajne, że to było trochę na fali tego zainteresowania Inką, żołnierzami wyklętymi wśród dzieciaków, wśród młodzieży, tak?
Przede wszystkim, tak. I też powstał taki pomysł przez poprzedniego pana dyrektora szkoły, który nadawał imię Rokossowskiego przez jego grupę, aby kontrkandydatem Inki był Hetman Koniec Polski. Właśnie.
Skąd oni to wymyślili?
Hetman Koniec Polski mimo wszystko jest związany z Czarnem, gdyż w 1627 roku odbyła się bitwa pod Czarnem i w tym czasie, no można powiedzieć tak w cudzysłowie, pogonił Szwedów. I od tamtej pory Czarne też stało się takim miastem bardziej znanym, tak? I bo jednak stoczona była walka, przede wszystkim ważne, że ta walka była zwycięska. I pomimo tego, że to był
gofer. Wiesz, to mi się przypomina dyskusja o piosence Czerwone maki na Monte Cassino, gdzie komuniści nie chcieli cytatu i wyrzucili go z Czerwonych maków, jak ci spod Rokitny sprzed lat i wstawili jak ci spod Racławic sprzed lat, czyli obie bitwy pokazujące patriotyzm Polaków, ale lepsza ta starsza już. Z dwojga złego niech będzie ta starsza, tak?
No tak. Ale też myślę, że wracając tutaj do postaci Inki, ona stała się też bliższa ze względu na swój wiek, tak? I bardziej trafiała do młodzieży, do dzieci, co nas bardzo ucieszyło. I przede wszystkim ta jej postawa, tak? Ta niezłomność, ta dotrzymania słowa i to przesłanie, które zostawiła w Grypsie do swojej babci. Jest mi smutno, że muszę umierać, przekażcie mojej babci, że zachowałem się jak trzeba. Bardziej trafiło do dzieci, do młodzieży, do rodziców. I udało się doprowadzić do tego, że Inka wygrała w głosowaniu na patrona szkoły w szkole podstawowej i gimnazjum, bo w tamtym czasie były dwie szkoły w Czarnym. No dzisiaj już gimnazjum nie ma, ale jest szkoła imienia Danuty Siedzikówny Inki.
Partyzantko uśmiechnięta jednocześnie jak ze skały. Co ja mogę zrobić, nagram dla ciebie kawałek. Chciałbym ciebie poznać, chciałbym iść z tobą za rękę. Jeśli rozkaz wykonałaś, chodźmy przejście gdzieś po lesie. Siądźmy razem przy ognisku, ty zaśpiewaj mi piosenkę. Partyzantko w twoich oczach odbijają się płomienie. Pod twój pomnik przyprowadzę swoich ludzi, swoje dziecko. Jeśli będę bał się walczyć, popatrz w oczy mi ineczko. Dzisiaj kłamią, by nas zniszczyć, rozkradają polskie włości. Dziś ubecy mają media, już nie muszą łamać kości. Dziś bogactwo i pozycja są polisą bezkarności. Jak wykręci wstaną z grobów, wskażą drogę do wolności. Ciebie życie uchodziło i z krzykiem wielka troska. Niech żyje Łupaszko, niech żyje wolna Polska. Złamać albo zabić, tak działali oni. Mszczą się na dziewczynie za to, że Polska się broni. Potrzebni są dziś ludzie, tak jak ty niezłomni. Chodźmy do parku Jordana, pokażę ci twój pomnik. Patrzę w twoje oczy, choć to zdjęcie biało-czarne. Widzę twoją twarz, wymija zakłady karne.
To była jedna, albo nawet największa uroczystość szkolna w Polsce, bo przecież kompania honorowa Wojska Polskiego, były poczty sztandarowe ze szkół o imienia Inki, była też możliwość wysłania na poczcie listu, pocztówki ze stemplem Danuty Siedzikówny. Był specjalnie pisany apel poległych na tą okazję.
No i przede wszystkim chyba najważniejsze w waszej szkole są prochy Inki. Prochy, tak. Inki odnalezione, które nigdy nie miały być odnalezione, które miały być zapomniane, tak jak Inka zamordowana przez komunistów, tak?
Tak. To jest, myślę, że to jest najważniejsza rzecz, gdyż przez to, że poznaliśmy księdza Jarka Wąsowicza, udało nam się go namówić. Myślę, że nawet nie musieliśmy go namawiać. On sam nawet nam zaproponował. Dla nas to było coś, jakiś Matrix. Dla nas to było coś niespotykanego. Byliśmy bardzo wzruszeni, jak nam o tym powiedział, że jest taka możliwość. Czarne jako pierwsza miejscowość i szkolna, w której szkole będą prochy Inki, bo pierwszą miejscowością jest oczywiście Piła. Ale jako pierwsza szkoła w Polsce, w której mamy tablicę, na tej tablicy jest srebrne serce, a w tym srebrnym sercu jest łuska, a w tej łusce są prochy z ziemią Danuty Siedzikówny Inki. My bardzo wierzymy w to, że w przyszłości modlimy się o to, dlatego też organizowaliśmy m.in. w Czarnem sympozjum Inka Wezwala Dobro, gdzie przyjechało wiele, wiele znakomitych postaci z całej naszej ojczyzny i też wykazywaliśmy taką chęć, aby Inka też, mówiliśmy o tym głośno, żeby Inka została też osobą błogosławioną. My w każdym razie o to się modlimy, pragniemy, gdyż to, co mi tak wcześniej wspominałem, te słowa przekażcie mojej babci, że zachowałem się jak trzeba, są słowami takimi chrystusowymi, żebyśmy my wszyscy, czy czy jako osoby dorosłe, czy dzieci, młodzież, żebyśmy właśnie byli ludźmi takimi prawymi i nikogo nie krzywdzili, żebyśmy również nikogo nie wydali, żebyśmy dotrzymywali słowa.
Inka przemówiła do wyobraźni wielu, także na przykład do wyobraźni kibiców piłkarskich, którzy tak. oprawy swojej poświęcają. Okazało się, że są w czarnym nadal tacy, dla których to jest obraza, że Inka jest patronką szkoły. Wspomniałem o tym podpaleniu, o innych aktach agresji. Jak to było?
No, dla nas to było wielkie, traumatyczne przeżycie. Otóż dokładnie, nie wiem, czy to jest przypadek, czy nie, ale właśnie dokładnie w czwartą rocznicę nadania imienia szkole wydarzyło się coś dla nas bardzo tragicznego. Otóż zadzwonił do nas telefon około 2 w nocy, właśnie dokładnie 17 czerwca, który nas zbudził. I w słuchawce usłyszeliśmy, że palą mi się wszystkie posiadłości, chodzi tutaj o budynki gospodarcze, taka wielka stodoła u nadleśniczego nadleśnictwa Czarne Człuchowskie, u pana Romualda Zbleskiego. Jest to nasz przyjaciel, z którym wiele, wiele ciekawych, patriotycznych, historycznych rzeczy wspólnie nam się udało dokonać na naszym terenie. I pomyśleliśmy, że potrzebuje może pomocy, że trzeba zgłosić to do straży pożarnej, tak? Wykonaliśmy ten telefon, małżonka zadzwoniła, okazało się, że już takie zgłoszenie jest, że już tam straż do niego się udała. No i my co zrobiliśmy? Wsiedliśmy w samochód, chcieliśmy odjechać. Okazuje się, że opony są poprzebijane, że zapalone światła, a tutaj na...
Czyli w różnych miejscach, tak?
Tak, to było? Tak, bo pan nadleśniczy 20 km od nas mieszkał w Barkowie. My mieszkamy w miejscowości Czarnej. Chcieliśmy odjechać, okazuje się, że tego uczynić nie możemy. I zadzwoniliśmy wtedy na policję, bo na początku jak zobaczyliśmy tylko te napisy na bramie garażowej czy na budynku gospodarczym.
To były napisy...
Myślnik D.
Tak, o treści politycznej, pokazujące motywację tak, sprawcy, tak?
Dokładnie. I pomyśleliśmy, bo wtedy był ten czas wyborów, kampanii prezydenckiej, pomyśleliśmy, że to są...
To było w zeszłym roku.
Tak, tak dokładnie w zeszłym roku. I pomyśleliśmy, że to był wybryk stricte chuligański. Ale jak już nie mogliśmy odjechać i zobaczyliśmy, że są poprzebijane opony, to już nam się wydawało to już takie niepokojące. Jeszcze raz się skontaktowaliśmy z rodziną państwa Zbleskich, z policją i okazało się, że pan nadleśniczy również miał poprzebijane opony. I wtedy powiązaliśmy ze sobą te dwa wydarzenia. Ja wtedy się bardzo źle poczułem, bo zacząłem sobie to układać jakby w jedną całość i pomyślałem sobie, no facet tutaj, znaczy facet, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy kto, że ktoś przybijał nam opony, ale tylko dwie. Byłem przekonany, że my spłoszyliśmy tych sprawców czy sprawcę wtedy, bo jeszcze nie wiedzieliśmy ile osób i kto to zrobił. I dostałem wysokiego ciśnienia, tak, bo pomyślałem sobie, że mogłem pojechać ratować przyjaciela, czy pomóc mu w tym gaszeniu, tak, a tutaj ktoś mógł dokonywać czegoś innego, że jak tam było podpalenie, to mogło to się również zdarzyć i u nas. I będąc na przykład gdzieś w innym miejscu 20 km od Czarnego, a tutaj nasze dzieci spały i mogłyby po prostu zginąć. Tutaj chcę podziękować służbom, zwłaszcza policji czuchowskiej, która bardzo, bardzo szybko, sprawnie złapała przestępcę. Jak się potem okazało, tym przestępcą był leśniczy, czyli podwładny nadleśniczego Romualda Zbleskiego. A co dla nas bardzo było ciekawe, że to jest również syn byłego dyrektora szkoły Benedykta Nipskiego. Dzisiaj
szkoły imienia Rokossowskiego, tak?
Tak, tak. A obecnie radnego powiatu czuchowskiego.
A co z odpowiedzialnością podpalacza?
Zanim powiem o tej odpowiedzialności, jeszcze chciałbym też powiedzieć, że ten sprawca udał się od nas jeszcze w inne miejsce, otóż do budynku nadleśnictwa i tam zbezcześcił tablicę poświęconą żołnierzom niezłomnym z Kresów Wschodnich. Właśnie dzięki naszej inicjatywie Stowarzyszenia Brygada Inki została umieszczona na tablicy, na budynku nadleśnictwa tablica poświęcona właśnie żołnierzom niezłomnym, ale właśnie z Kresów Wschodnich i poświęcona również leśnikom z Pomorza. Gdyż chcę też powiedzieć, że my na tych terenach odzyskanych nie wzięliśmy się, tam nasi przodkowie się nie urodzili, tak? Oni się skądś wzięli. Przyjechali w większości właśnie z Kresów Wschodnich, czy to obecnych terenów Litwy, Białorusi, Ukrainy. I dlatego też chcemy upamiętniać tych, którzy zostali tam, naszych przyjaciół, naszych dziadków, pradziadków, którzy zostali na Kresach.
Czyli mówimy o odbudowie tożsamości społeczności, która ma takie właśnie korzenie. Tak?
Tak, tak. I chcieliśmy właśnie wspomnieć tych, którzy zostali i wytrwali tam na posterunku, byli wierni przysiędze, tak? A z dokumentów, które posiadamy, zginęło ich około 1500 tych wiernych żołnierzy i chcemy o nich pamiętać.
To przeszłość, która nie przemija. Przez mgły pamięci, życia zamęt, wędruje szwadron za szwadronem. Błyszczą honorem klinki szabel, stygnie koralem krew na skroniach. W ubeckich piwnicach przestrzelone czaszki, to śpiący rycerze majora Łupaszki. Wieczna chwała zmarłym, hańba ich mordercom. Tętno Polski bije w przestrzelonym sercu.
Wcześniej, na stulecie odzyskania niepodległości, mieliśmy taką możliwość, aby powstał pomnik tej ku czci właśnie żołnierzom niezłomnym z Kresów Wschodnich, ale on został zablokowany właśnie między innymi przez tą grupę wspomnianą, a na czele której stał właśnie pan Benedykt Lipski, który sprowokował Piotra Szubarczyka tutaj pracownika IPN-u z Gdańska.
Który wygarnął komuchom miejscowym, co o nich myśli, tak?
Tak, tak. Oni obrazili właśnie jednego z najdzielniejszych synów Rzeczypospolitej, Zygmunta Szendzielarza Łupaszkę. I on nie mógł tego wytrzymać. Emocjonalnie bardzo do tego podszedł. Może zachowanie nie było adekwatne, bo tutaj nie będę bronił zachowania, ale chodzi o sprawy merytoryczne, tak? Sprawy merytoryczne. I tutaj nie można pozwolić na to, aby obrażać, aby bezcześcić dobre imię naszych bohaterów, którzy przelewali krew, którzy walczyli o niepodległą, demokratyczną ojczyznę. Mamy święto, obchodzimy 1 marca, tak, czyli kogo my czcimy? Bohaterów czy zbrodniarzy? Jeżeli czcimy bohaterów, to nie ma zgody na to, aby w ten sposób tak się zachowywać. Ja myślę, że już minęło 30 kilka lat po 89 roku, aby poduczyć się troszeczkę i nabyć wiedzę, jaka jest ta prawdziwa historia. Nie tylko tkwić w tej historii, która była uczona w latach 50., 60. w ubiegłym wieku. I my to chcemy czynić. I dlatego jako stowarzyszenie naszym głównym zadaniem jest promowanie i propagowanie wartości chrześcijańskich, patriotycznych wśród młodego pokolenia. I dlatego też to założenie tego harcerstwa, wyjazdy z dziećmi na Kresy Wschodnie co roku, na uroczystości związane z akcją Ostra Brama i wiele takich inicjatyw.
Czyli kończąc jeszcze sprawę walki o pamięć o żołnierzach wyklętych, tych żołnierzach wyklętych z Kresów Wschodnich, co starałeś się zrobić wraz ze współpracownikami jako ten, który podtrzymuje tą historyczną tożsamość wspólnoty, było jedno zwycięstwo ze sprawą trochę tych dzieciaków ze szkoły, tak? I jedna porażka związana z tym pomnikiem. Powiedzmy trochę o historii Czarnego. Na mapie, jak spojrzymy województwa pomorskiego, to tam w rogu, daleko od Gdańska, Gdyni, Sopotu, jest Czarne. Czarne niegdyś, jak wyczytałem, Konrad von Jungingen nadawał prawa miejskie, brat Urlicha von Jungingena. Później miasto, w którym był niemiecki obóz, w którym zginęło aż 65 tysięcy ludzi. I później zakład karny z czasów komuny, dzisiaj zakład karny dla recydywistów, wokół jednostki wojskowe za komunę, te, które miały Danię, zdaje się, że atakować. To nie jest łatwy teren do odbudowywania tożsamości, bo różne totalitaryzmy, zdaje się, że tutaj dużo namieszały i dużo zrobiły, żeby ta polska tożsamość nigdy tutaj nie wróciła.
Zgadza się. W 1395 roku właśnie Czarne otrzymało prawa miejskie, czyli jest miasteczkiem już, można powiedzieć, wiekowym i ma też swoją ciekawą, bardzo barwną historię. Ale też chciałbym powiedzieć, że, bo tu była wspomniana, że jedna porażka, jedno zwycięstwo. Ja myślę, że wracając jeszcze tylko do tych podpaleń, to ma to swoje takie, myślę, że podłoże też historyczne, też polityczne, bo te przezwiska PiS, to się skądś wzięły, to jednoznacznie pokazują, jaki to miało też motyw. Obrzucenie tej tablicy to też pokazuje motyw tego sprawcy, ale też chciałem powiedzieć, że Pierwszym takim zwycięstwem demokratycznym w naszej gminie, czy może kto wie, może w naszym powiecie, to były wybory na prezesa OSP, gdzie właśnie moja małżonka w sposób demokratyczny wygrała.
Straży Pożarnej Ochotniczej, tak?
Tak, Straży Pożarnej została wybrana na prezesa tej jednostki. Później były właśnie wybory w szkole, gdzie też to udało się przeprowadzić i Inka została tą patronką szkoły. Następnie były wybory na dyrektora szkoły i tu też jest ciekawa sytuacja. Startowały dwie panie i to była żona sprawcy tych wydarzeń i pani Basia.
Tego, który podpalał, tak?
Który podpalał i wygrała w tych wyborach obecna pani dyrektor, pani Basia. I tu też można powiedzieć zaliczyć do jakichś tam ich porażek, tak? No i też myślę, że jak tutaj mówimy o tym panu, który podpalał, jest leśniczym. Kto wie, my tego nie wiemy, ale może liczył na stanowisko, bo odchodził na emeryturę poprzedni pan nadleśniczy. Może kto wie, może liczył na stanowisko zastępcy nadleśniczego, a może kto wie nadleśniczego, a to okazuje się, że ktoś przychodzi, ktoś inny z zewnątrz. I tych porażek może było aż zbyt dużo. Czyli ja mniemam, że oni obrażyli się według mnie na demokrację. Na demokrację. Mówią dużo na temat konstytucji, na temat właśnie jak każdy ma się zachowywać, a tutaj ktoś w wolnych wyborach otrzymuje jakieś stanowiska, a im się to chyba raczej za bardzo nie spodobało. I stąd ta frustracja. Stąd ta walka trzeciego pokolenia AK z trzecim pokoleniem, może UB.
Wchodzę na Facebooka, sprawdzam rozkład jazdy. Wiecie, czego szukam? Demokracji jak każdy. Znaleźć ją trudno, tutaj w ten kraju ktoś czerwonych wylukał? Ja nie boję maju, wszyscy w jednym rzędzie stoją razem. Jak monolit, alimenciarz, idiota, agent i alkoholik. Kretynka, hołota, błazen i paranoik. A ja dumnie między nimi do selfie zaczynam się stroić. Bo wolności trzeba bronić, jak Kaczafi ją zabiera. Mam nadzieję, że na pomoc wojskiem przybędzie Angela. Europa umiera? Ha! Co za bzdury, muzułmanie wypełnią demograficzne dziury. Kornik w Polsce dobry, nie należy drzew wycinać. Tak się martwię jak ta nasza zatroskana kinia. U sąsiada kornik zły, tam wycinka to jest racja. Oj tam wszyscy głośno, konstytucja, demokracja. Słyszysz co się dzieje? To odgłosy mego miasta. Dobrze o tym wiemy, gdzieś jest demonstracja. Dla nas czas nastał, wychodzimy na ulicę. Przecież jestem jednym z nich, jestem celebrytem.
Twoja działalność i działalność twojego stowarzyszenia Brygada Ukrainki to nie tylko to, co dzieje się w Czarnem, o Kresach, o tym rodowodzie, o żołnierzach wyklętych na Kresach. Pamiętacie także, jeżdżąc na Litwę, jeżdżąc w różne miejsca ważne dla polskiej pamięci, angażując w to także młodzież, opowiedz o tym.
Jestem wdzięczny, że postać Inki tak naprawdę doprowadziła do tego, że poznaję bardzo szlachetnych ludzi. My uczymy się też od innych, jak to robić. Tutaj też jestem wdzięczny na przykład takiemu stowarzyszeniu jak Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, które na szeroką skalę właśnie promuje i pokazuje takie te wartości patriotyczne. Też zapraszali nas właśnie na te wyjazdy na Kresy. My potem zaczęliśmy się, tak jak wcześniej wspomniałem, nauczyliśmy się dużo od nich i dlatego stąd te wyjazdy na Kresy. Zbieramy dary, zawozimy do szkół, polskich szkół na Kresach, artykuły te sportowe, dużo takiego sprzętu sportowego dla tych dzieci. Widzimy radość w tych dzieciach, że ktoś o nich pamięta. Jeździmy właśnie na początku lipca, w drugi weekend lipca. Dlaczego? Bo tam właśnie są te uroczystości upamiętniające akcję Ostra Brama. Jeździmy w miejsca związane z Józefem Piłsudskim, do Zułowa, tam gdzie się urodził, do Powiewiórki, tam gdzie był ochrzczony. Nie możemy zapomnieć o miejscach związanych z naszymi wieszczami, z Adamem Mickiewiczem, Juliuszem Słowackim. Oczywistą rzeczą jest, że będąc w Wilnie, to Ostra Brama, tak? I miejsca związane z siostrą Faustyną, później do Ponar, do miejsca kaźni, tak? I te miejsca, czy na Rosse, to są miejsca no, szczególne dla naszych rodaków i dla nas, dla Polaków. Ja sobie nie wyobrażam, żeby tam nie był chociaż raz Polak i nie odwiedził tych miejsc. Przecież z Kresów mamy naprawdę, pochodzą wybitne osoby dla naszej historii, tak? I to miejsce jest warto zmienić. Nie jest jakby powiedzieć naszą winą, że te ziemie zostały nam zabrane.
Bo jeśli to będzie niebo, to wszystko zostanie tak samo. Tą samą wkroczymy drogą wiodącą przez ostrą bramę. A w rękach palmy wileńskie wiecznie kwitnące gałęzie. Hosanna pątników Boży, z wygnania łagrów i więzień. Witajcie, my znowu razem, znowu w tym samym gronie. Po cóż was wczoraj żegnałem przy powązkowskim peronie? Przy wtórze chórów anielskich w oparach wonnych kadzideł. Każdy wyciągnie jak zwykle ćwiarteczkę ambrozji spod skrzydeł.
Dlatego musimy pamiętać o tych miejscach, jeździmy tam. Również organizujemy biegi.
No właśnie, wspomniałeś o sprzęcie sportowym, no więc biegi, jak mi mówiono, to jest działalność na dużą skalę prowadzona przez twoje stowarzyszenie, angażująca duże ilości ludzi. Ile tych biegów było? Jaka jest ich idea? Opowiedz o tym.
Organizujemy dwie edycje biegów. Od 4 lat organizujemy biegi co roku, w których upamiętniamy jednego z żołnierzy z Kresów Wschodnich, co roku innego. Czy to był Kalenkiewicz, czy Borysewicz, czy generał Krzyżanowski. Teraz z kolei pod patronatem samego pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbył się bieg imienia Łupaszki. Ale w tym roku również zainicjowaliśmy pierwszy pomorski bieg walki o pamięć. Chodzi o to, aby w naszym województwie, naszym województwie pomorskim upamiętniać miejsca szczególne dla naszej historii. I odbyły się w ciągu 2-3 miesięcy takie 4 biegi. Pierwszy bieg odbył się właśnie w Czarnym, w którym upamiętniliśmy jeńców wojennych z obozu jenieckiego Stalag 2B Hammerstein. Mało kto wie, że zginęło tych jeńców 65 tysięcy, tak przynajmniej podają historycy, a niektórzy nawet mówią, że nawet do 100 tysięcy. To był pierwszy bieg. Później drugi bieg odbył się w Lasach Piaśnickich, czyli koło Wejherowa, gdzie upamiętnialiśmy kilkanaście tysięcy kilkanaście tysięczną naszą inteligencję, która została zamordowana na początku II wojny światowej. Trzeci bieg odbył się w Krępie Kaszubskiej. Upamiętaliśmy tak zwany Marsz Śmierci, gdzie pod koniec II wojny światowej zmarło od 2 do 3 tysięcy jeńców z obozu w Stutthofie. I czwarty bieg w Lubichowie, koło Starogardu Gdańskiego, gdzie upamiętniliśmy samą Inkę w 75. rocznicę jej śmierci.
Mówimy o odzyskiwaniu polskiej tożsamości, ale także o odzyskiwaniu państwa. Nie sposób nie zapytać, co dzieje się ze sprawcą tamtego podpalenia i innych działań. On się przyznał, tak? No więc jego wina wydaje się oczywista.
Tak, przyznał się od razu, gdyż dowody były niezbite, że tego dokonał. Ja zanim powiem, co dzieje się z tym panem, to chciałbym powiedzieć, że o takiej bardzo smutnej, dla nas tragicznej wiadomości. Otóż naszym zdaniem pan nadleśniczy Romuald Zbreski, który dzisiaj nie żyje, jest w konsekwencji, tutaj mi przykro o tym mówić, ale bardzo przeżywam, bo to jest dla mnie to jest bardzo wzruszające, gdyż to był mój przyjaciel. Dzisiaj nie ma go wśród nas, brakuje nam go bardzo. Ten pan, gasząc swój dobytek, zanim dojedzie straż na miejsce, uległ poparzeniom nóg, gdzie mając cukrzycę, te rany się bardzo źle goiły i trafił w konsekwencji później do szpitala, tak? I z naszych informacji, które posiadamy, zaraził się koronawirusem i dzisiaj nie ma go wśród nas, nie żyje. Czyli idąc tym jakby takim tokiem, jakby nie było tego podpalenia, kto wie, może dzisiaj by Romek żył i by był wśród nas, dalej by piastował to stanowisko nadleśniczego. Wiele rzeczy dalej byśmy mogli kontynuować i robić na dużą skalę, na taką ogólnopolską, nawet ogólnopolskiej takiej jakości.
Powiedz trochę o jego zasługach, tak? Bo w tym niełatwym terenie, tak naznaczonym historią, on w tym przywracaniu tożsamości odgrywał ważną rolę, tak?
Bardzo ważną rolę, gdyż właśnie gdy nie mogliśmy postawić tego pomnika poświęconego żołnierzom niezłomnym z Kresów Wschodnich, gdyż pewna grupa osób, moim zdaniem, zmanipulowała społeczność lokalną, gdyż władze miasta nie chciały wziąć na siebie odpowiedzialności, żeby przekazać kawałek ziemi na budowę tego pomnika. No przecież miasta małe czy duże wydają krocie, żeby wypromować miasto, swoje miasto. Tutaj mieliśmy za darmo, bo mieliśmy z różnych tam stowarzyszeń pieniążki na wybudowanie tego pomnika poświęconego żołnierzom niezłomnym. Brakowało nam tylko terenu, zgody na to. I tak to zrobiono, powieszano plakaty, nie tylko w czarnym, ale również po wsiach, że ten pomnik ma kosztować 850 tysięcy, prawie milion złotych. No to z sugestią taką, że to może gmina ma za to zapłacić. No ludzie dowiadując się o tym, mieszkańcy Czarnego czy gminy, co sobie pomyśleli? No Birosz zwariował, tak? Są dziurawe drogi, brakuje w niektórych miejscach chodników, tak? A on sobie wymyślił jakiś pomnik może za milion złotych, za który my mamy jako podatnicy zapłacić. To jest oczywiście wielkie oszustwo, wielkie kłamstwo. Niektórzy w to jeszcze może do tej pory wierzą. Ja chciałem to zdementować, że nic takiego nie miało miejsca. My mieliśmy zapewnione pieniądze, 100 tysięcy na budowę takiego pomnika. Na tablicy, gdzie miały być wymienione nazwiska tych naszych bohaterów, znamy ich z imienia i nazwiska około 800-900. I do nas, do Czarnego, myślę, że przyjeżdżałyby te rodziny chociaż raz w życiu, żeby zapalić tą symboliczną świecę przed nazwiskiem swojego dziadka, czy stryja, czy pradziadka, czy ojca, tak? I tego, to nie zostało zrobione. I dlatego wpadliśmy na taki pomysł, aby... I dokończę, że naprawdę z tego powodu bardzo ubolewam, bo to jest niechlubna informacja dla wielu mieszkańców Polski, a przede wszystkim naszych rodaków rozsianych po całym świecie. Niektórzy z nich myśleli, że to wydarzyło się na Białorusi.
Mówiłeś, że to Polonia amerykańska, która tak, była gotowa tak, gazetach... wspierać, finansować, tak? Myślała, że mamy do czynienia z próbą upamiętnienia żołnierzy wyklętych na Białorusi, że to Łukaszenka zakazał. Tak,
tak, tak. Dosłownie. W to się zaangażowała również pani Angelika Borys i my ze swojej strony zaprosiliśmy nawet panią pułkownik Stanisławę Kociołowicz do nas, do Czarnego, na sesję Rady Miasta, żeby ona też zaprezentowała bardzo znaną osobę, jedyną żyjącą z 12 dziewcząt wyklętych, takiej znanej książce. I kobieta, która jedyna z tej dwunastki jeszcze żyje, która jeździ z panem prezydentem czy do Monte Cassino, czy też wyjazdy do Yad Vashem. I pokazuje tą polskość i jak ona została potraktowana przez przewodniczącego Rady Miasta, który ja z tego też powodu bardzo ubolewałem, że dopiero mogła zabrać głos na koniec sesji, kiedy były wolne wnioski, jakby nie można było uszanować tą starszą kobietę. No dla mnie to było przykre, takie traktowanie i dla mnie to do tej pory nie mogę tego pojąć, nie mogę tego zrozumieć. Zasługi pana Romka Zbrojskiego są bardzo duże, bo gdy zwróciliśmy się do niego o to, aby taka powstała chociaż tablica w czarnym, jak już nie pomni, to chociaż tablica na budynku nadleśnictwa. Wtedy mieszkańcy nie muszą o tym decydować, władze miasta o tym nie muszą też swoją pieczęcią gdzieś tam zaakceptować te inicjatywy. On od razu się zgodził. I w ten sposób my tak bardziej się poznaliśmy. Zobaczyłem w nim bratnią duszę, człowieka bardzo uczciwego, patriotę, wielkiego, prawego chrześcijanina. Ja z nim się rozumiałem jakbym miał brata bliźniaka, dosłownie. Te inicjatywy właśnie, te biegi wspólne. Mieliśmy wiele wspaniałych różnych planów jeszcze. I to wszystko jakby dzisiaj prysło. Jest inny pan nadleśniczy, który też myślę, że pomału wchodzi w te różne pomysły. Jesteśmy też bardzo za to wdzięczni i promujemy. Jest pan dowódca w jednostce, który też czuje te tematy, Aleksander Suchanowski. I myślę, że jest wiele, wiele innych osób, które chcą wspierać, które chcą pomagać w tym takim dziele. Przede wszystkim w dziele przywracania pamięci naszym bohaterom i kształtowanie postaw, tych prawych postaw u dzieci i młodzieży.
Pytałem także o sprawcę tych podpaleń i to śledztwo.
Jeśli chodzi o sprawcę tych podpaleń, dzisiaj pan Andrzej L. jest na wolności. Myślę, że na tej wolności jest dlatego, że zaszły pewne dziwne sytuacje. Otóż biegli czy to do spraw pożarnictwa, czy do spraw, czy lekarze, psychiatrzy, psycholodzy, no tutaj wykazują się jakąś dziwnym patrzeniem na tą sprawę. Proszę sobie wyobrazić, że ten sam biegły do spraw pożarnictwa zmienił swoje zdanie na ten temat, zmienił swoją opinię. W pierwszej opinii, którą opisywał w zaciszu swojego gabinetu na zasadzie broszurki, na zasadzie opinii, tak, pisemnej, stwierdził, że podpalenie tych budynków gospodarczych miało realny i wpływ na życie państwa Zbleski, gdyż budynek gospodarczy, ten wielki budynek gospodarczy, który był 2-3 razy większy od domu jednorodzinnego, który stał 4 metry od ich posesji, zagrażał w sposób bezpośredni zapaleniu się tego budynku. Przecież jak ktoś widział zdjęcia, był na tym miejscu, tam elewacja cała się stopiła, ramy okien plastikowych zaczęły topnieć, szyby popękały. Tam za kilka chwil ten ogień, jakby nie przejechała szybko straż pożarna, jakby pan Romuald Zbrojski nie oblewał tym wodą tego swojego domu, to kto jakby się nie obudził, to on by już nie żył razem z żoną już wcześniej, tak? Tak przynajmniej przypuszczam. I on to opisał. Ale później ten sam pan biegły na spotkaniu, nie na spotkaniu, tylko na wezwanie pani prokurator, zmienił swoją opinię. Na jej pytanie, co by się stało, gdy państwo z Brescy się nie obudzili, on wypowiedział się, że nic by mi się nie stało, gdyż, cytuję, teraz cytuję, gdyż istnieje straż pożarna, gdyż są sąsiedzi, którzy by się obudzili i by zareagowali, że jeżdżą, jest droga bardzo ruchliwa, krajowa, że są kierowcy, którzy by zgłosili pożar. To, czyli jak jest pożar, naprawdę nie przejmujmy się i możemy spać spokojnie. Z tej opinii wynika, że nic się nam nie stanie. Nic się nam stanie, są inni ludzie, którzy nam szybko zareagują i nam pomogą. I pod wpływem tej opinii pan Andrzej L. został wypuszczony z aresztu, gdyż jest wtedy inny wymiar kary, tak? Bo już mówimy tylko o zniszczeniu materialnym, ale nie o zagrożeniu życia. To jest inny artykuł. O wiele niższego kalibru, tak? I teraz, jeśli chodzi o biegłych do spraw, tutaj biegłych psychiatrów, psychologów, pierwsza opinia też była dla pana Andrzeja L. bardzo druzgocąca, w której to opinii wykazali, że zrobił to w sposób umyślny, wręcz było napisane, że z jakiejś tam zemsty, tak, to uczynił. Nie było żadnych przesłanek takich, aby coś mogło być takiego, że ktoś miał na niego wpływ albo zrobił to umyślnie, tak? Był zdrowy i wiedział, co robi przede wszystkim, ale proszę sobie wyobrazić, że nie wiem, czy ci sami, czy inni biegli, podali po kilku miesiącach, że ten pan był chwilowo niepoczytalny. Jeździł motorem przez kilka godzin, tak? Zaczął tą swoją akcję, nie wiem, gdzieś około godziny może pierwszej w nocy, zakończył czwarta czy piąta, to proszę sobie wyobrazić, przez kilka godzin trwała ta chwila. I przez tą chwilę on był niepoczytalny. Czyli dzisiaj jest osobą poczytalną do momentu kiedy zaczął działać w taki sposób brutalny, też był osobą poczytalną. A mamy tu do czynienia z leśniczym, osobą wykształconą. Mało tego, mamy do czynienia z osobą, która jest myśliwym, która ma broń palną, tak? Ja nie wiem, jeżeli tak to ma wyglądać wymiar sprawiedliwości, no to ja dziękuję, ja po prostu nie czuję się bezpiecznie w naszym kraju.
A co on sam zeznał na temat swoich motywacji w tej sprawie?
Powiem tak, nie wiem, czy do końca o tych rzeczach mogę też tak mówić, ale bo jako pokrzywdzony miałem dostęp oczywiście do akt sprawy. W każdym bądź razie tak ogólnikowo chcę powiedzieć, że on w jednych ze zdań opowiedział, że chciał również, aby inne osoby też nie chodziły spać tak sobie spokojnie, żeby żyły sobie tak lajtowo, żeby też miały chyba z tego wynika jakieś problemy.
W czarnym stoi także czołg, który ma wycelowaną lufę na zachód, czyli ten pomnik nadal został, pozostałość z czasów komuny, tak?
Tak, pozostał. Z tego co wiem, kiedyś prowadził taki program Janusz Weiss i też był taki poruszany temat czołgów w Polsce. Też pierwszy raz wtedy usłyszałem, że wszystkie czołgi, które były postawione za tamtych czasów, miały lufę skierowaną na zachód. Czarne nie było wyzwalane, tak? Nie było wyzwalane, bo czy Berlin był wyzwalany? No to jest na takiej samej zasadzie. Czarne nie należało wtedy do Polski, tak? Chojnice były wyzwalane, Czuchów czarne już jednak nie. I musimy z tym o tym głośno mówić i wyprowadzać społeczeństwo z błędu.
Tych waszych działań na rzecz przywracania tożsamości, działań społecznych, oddolnych, ludzi, którzy się zorganizowali w sposób skuteczny, jest więcej.
Bardzo się cieszymy z tego, że z naszym stowarzyszeniem współpracuje bardzo wiele instytucji, czy to właśnie nadleśnictwa, czy parafie, czy bardzo dużo szkół, Caritas miejscowy, tak, i cieszymy się z tego, bardzo dużo stowarzyszeń patriotycznych, wiele osób z całego kraju, bardzo z tego się cieszymy. W tym roku też zaistniała taka bardzo ciekawa rzecz, wpadłem na taki ciekawy pomysł. Otóż poznałem osoby, które zajmują się prygnacją obrazu Matki Bożej Łaskawej. Chodzi tutaj między innymi o tą Matkę Bożą, która ukazała się na niebie podczas cudu nad Wisłą. I jest taka bardzo ciekawa sprawa. Otóż ten obraz nie został, nie opuścił Mazowsza od samego początku. Od samego początku istnienia. On jeździł od parafii do parafii, ale na Mazowszu. I my poprosiliśmy, czy tak ten obraz może przyjechać do Czarnego. No, nie ukrywam, że udało się to uczynić. Czyli po 370 latach po raz pierwszy obraz Matki Bożej Łaskawej opuścił Mazowsze, przyjechał do Czarnego i okazał się, że nie tylko...
Ukazał się bolszewikom miejscowym, jak rozumiem.
Nie tylko do Czarnego, ale również do parafii ościennych, czyli do całego dekanatu. Ja myślę, że to jest bardzo... piękna inicjatywa z tego względu, że Matka Boża jest też patronką Polski. Zapisane było te 400 lat temu, czy prawie 400 lat temu, że jest patronką ziem zachodnich, a Matka Boża Częstochowska ziem południowych, tak? Czyli od Radomia, tak jest zapisane, że od Radomia na południe opiekuje się Matka Boża Częstochowska, a od Radomia na północ Matka Boża Łaskawa. I teraz pierwszy raz tak naprawdę pojechała do siebie.
Czytałem te opisy z czasów wojny polsko-bolszewickiej. To są opisy żołnierzy Armii Czerwonej, którzy uciekali w popłochu, tak. Zobaczywszy to, co się dzieje. To jest opis jakiegoś cudu, w który niektórzy powątpiewają, ale nie wiem, jak to jest w Czarnym. Czy obecnie bolszewicy również pryskają? Chyba nie.
Ja naprawdę nie chciałbym, żeby ktoś uciekał z Czarnego, bo nie chciałbym, żeby Czarne się wyludniało. Ja chciałbym, żeby się ludzie zmieniali na lepszych. To jest, myślę, że nasz główny cel. Oczywiście każdy z nas ma jakieś tam swoje ułomności. To nie jest tak, że każdy z nas jest idealny, tak? Ale chciejmy dążyć do tej doskonałości, ale też żebyśmy stanęli też w prawdzie, żebyśmy nie brnęli w tym, i wierzyli cały czas w coś, co nas nauczono albo chciano nauczyć w latach poprzednich w XX wieku, tak? W drugiej połowie XX wieku. Po prostu historia jest jedna, prawdziwa i staramy się poznawać tą prawdziwą historię, bo to też, jeżeli załóżmy, nie daj Boże, jakiegoś konfliktu i tak dalej, to nie chciałbym, żeby doszło do takiego czegoś, że największe kolejki będą gdzieś tam na Okęciu, tak? Że ludzie będą stąd uciekać, a nie chwycą za broń i nie będą bronić naszej umiłowanej ojczyzny. A przecież chcemy, aby ta Polska była wielkim, pięknym krajem, bo na to zasługuje.
A ten gruby, co na przedzie na kradzionym koniu jedzie, to Rokosowski, marszałek Polski. Kryj się, kryj, śpiewał Kazik Staszewski, z którym się ostatnio bardzo mocno nie zgadzam. Czy możesz powiedzieć, że są w Czarnym przypadki ludzi, którzy no kiedyś temu Rokosowskiemu w jakiś sposób służyli, czy wierzyli w jego domniemane zasługi, a dzisiaj patrzą na to inaczej, to znaczy w jakiś sposób przejrzeli na oczy, zrozumieli, co im pakowano do głów?
Na pewno są takie osoby. Ja powiem więcej, że tych osób jest coraz, ta grono jest coraz liczniejsze. To nas bardzo cieszy. A w tamtych latach, no nie wiem, wiele osób może myślało, że ten komunizm będzie wieczny, tak? Dlatego chciałem tu wspomnieć, że tego 15 maja 1976 roku, kiedy imię Rokosowskiego było nadawane w szkole podstawowej w Czarnym, to na tą uroczystość nie była tylko zaproszona siostra Konstantego Rokosowskiego, ale również i bohaterowie Armii Czerwonej, jak to wtedy tak nazywano ich, tak? Dzisiaj historia pokazuje w wolnym kraju, że takim bohaterem są inne osoby, tak? Jak pani Walentynowicz, jak właśnie Danuta Siedzikówna i tutaj wspomniane.
One były, o czym mało kto wie, z tego samego rocznika.
Tak,
tylko Inka zginęła mając lat prawie 18, a Anna Walentynowicz zginęła w Smoleńsku. To też jest jakiś symbol. Tak?
Dlatego tutaj wspomniani przez ciebie kibice. Ja nie zapomnę tego widoku, tego wielkiego transparentu we Wrocławiu. Takich kobiet nam potrzeba. Zachowały się jak trzeba. I to było chyba na 8 marca, na Dzień Kobiet.
Mariusz Birosz był dzisiaj moim gościem w wywiadzie z chuliganem. Choćby na smokach wojska latające nas nie przemogą, tak śpiewaliśmy wiele razy w historii. Historia, która trwa, to jest także przedmiotem zainteresowania programu Wywiad z chuliganem. Soboty 18 w Radiu Poznań, niedziela 22 premiera w Telewizji Republika, a w poniedziałki o 10 Wywiad z chuliganem na YouTubie, tylko na kanale Radia Poznań. Zachęcam do subskrybowania, do podawania dalej, żeby inni także tę prawdę poznali. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.